Jest piątek, w piątki porady ekologa, więc będziemy przyglądać się przyrodzie, środowisku, w którym żyjemy i które jest naszym środowiskiem, a nie czymś zewnętrznym. Dlatego już teraz zapraszamy może nieco starszych naszych słuchaczy, a dzisiaj naszym gościem będzie pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Porady ekologa, pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jest z nami. Szczęść Boże, panie Marianie.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj mówimy na temat, no wspaniały, mówimy na temat przyrody, o kolorowych, a w zasadzie o najbardziej kolorowych ptakach. No i tutaj mam wypisany na przykład dudek, kraska, żona. Nie wiem, czy gdybyśmy zobaczyli dudka, moglibyśmy powiedzieć, że to dudek, że to kraska, że to żona, więc pewnie warto opisać, jak te ptaki wyglądają. Panie Marianie, ale to pana zadanie.
Tak, powoli. Mamy pełnię wiosny. Chociaż różnie ona wygląda, nie ma tych upałów za dużo, ale ostatnio było trochę upalnych dni, przynajmniej tu w Polsce centralnej i północnej, gorzej na południu, które zmaga się z ulewami i już powodziami. Napełnia wiosny i lato to jest czas właśnie tych naszych najbardziej kolorowych ptaków. Oczywiście tutaj wybraliśmy trzy gatunki, ale te osoby, które lubią ptaki i znają ptaki, to wiedzą, że jeszcze do tego grona moglibyśmy dodać zimorodka, a kilka innych gatunków. No myślę, że o zimorodku będziemy mówili jeszcze kiedyś oddzielnie, więc audycja nie jest długa, więc dziś właśnie te trzy bardzo barwne, charakterystyczne i kolorowe gatunki. Niestety nie każdy z tych ptaków może być łatwo obserwowany i należą one do tej naszej czołówki, a nawet czołówki światowej, ponieważ no, dudek jest ptakiem, który przedstawiany jest we wszystkich atlasach, książkach pokazujących ptaki świata jako jeden z najbardziej oryginalnych. Jest to, proszę Państwa, nieduży ptak, mniej więcej wielkości szpaka, troszkę większy od szpaka, jak kos. Bardzo charakterystycznie ubarwiony, z upierzeniem takim właśnie czarno-biało-rudym, ale najważniejszym elementem to jest piękny, duży czub na głowie, który dudek w zależności od tego nastawienia, nastroju, może go postawić i jest wtedy takim właśnie szerokim pióropuszem, jak to dzieci teraz mówią, i irokezem. Charakterystyczny jest również długi, cienki dziób, wygięty, łukowato wygięty, krótkie kończyny. Pięknie wygląda ptak w locie, kiedy właśnie widać te wszystkie piękne, pstrokate barwy, czarno-biało, rude i bardzo charakterystyczny głos. Głos, który mieszkańcy Polski południowej, centralnej, a już nawet na północnym wschodzie mogą usłyszeć od końca pierwszej dekady kwietnia. Jest to takie charakterystyczne pochukiwanie. Hup, 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 hup. Tak mniej więcej to brzmi. I bardzo często głos słyszymy, a nie wiemy, jaki ptak go wydaje. To jest właśnie głos dudka. Dudek zamieszkuje okolice urozmaicone, gdzie pola przeplatają się najchętniej, takie właśnie piaszczyste, ubogie pola, przeplatają się z pastwiskami, łąkami, gdzie roślinność jest niska, gdzie między tymi właśnie użytkami rolniczymi są jakieś płaty ugorów, nieużytków z niską roślinnością, a towarzyszą właśnie im szpalery drzew, wierzb, olch, brzóz, czy też zadrzewienia sosnowe ze starymi dziuplastymi sosnami, wierzbami. W tych dziuplach bardzo chętnie ptak ten gniazduje, ale dudek chętnie gnieździ się także w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. W otoczeniu gospodarstw wybiera na miejsce gniazdowania bardzo różnorodne lokalizacje, często zadziwiające, oprócz wspomnianych już dziupli wykutych przez dzięcioła zielonego czy dzięcioła dużego również. Gniazduje w pryzmach kamieni, czasem jest to jakaś szczelina w ścianie, na przykład obory. Czasem jest to nawet wnętrze budynku opuszczonego, niezagospodarowanego, gdzie sobie wlatuje przez zbitą szybę w oknie. Tak więc są to miejsca bardzo różnorodne. W Polsce spotkać go można w całym kraju, ale najliczniej zamieszkuje tereny Polski Wschodniej, związane zwłaszcza właśnie z dolinami dużych rzek, takich jak Wisła, Bug, Nary. W zachodniej części naszego kraju jest to Warta. A takim głównym zagłębiem tych ptaków można uznać Mazowsze, zwłaszcza wschodnią część Mazowsza, północną, czyli Kurpie, również Podlasie. Im dalej na północ, tym dudków jest mniej. Na Mazurach, na Warmii Mazurach występuje przede wszystkim w części południowej, które właśnie graniczą z Mazowszem. Tam są właśnie te odpowiednie biotopy dla tego ptaka. Zimę spędza w Afryce. Opuszcza nas już w sierpniu. O ile przylot jest łatwo zauważalny, bo ptaki się odzywają, to ten odlot, jak u większości gatunków, następuje niepostrzeżenie i dopiero ci, którzy częściej ptaki obserwują, mówią: o, nie widać już dudków, dudki są już w drodze do Afryki. Oczywiście w Polsce, w Europie Południowej dudek jest gatunkiem bardzo rozpowszechnionym, częstym. Jest to narodowy ptak Izraela. I jedna interesująca rzecz, że z tych trzech barwnych gatunków, o których tutaj mówiłem, dudek jest jest najliczniejszym. Jego populację w Polsce ocenia się na mniej więcej około 22 do 35 tysięcy. To są takie szacunki ornitologów w szerokim przedziale. I co ciekawe, mniej więcej 10 lat temu nastąpił wzrost liczebności. Nie do końca wiadomo, czym on został spowodowany. W każdym razie z tej trójki tego ptaka możemy obserwować najczęściej i namawiam, bo robi zawsze duże wrażenie na wszystkich, zwłaszcza na osobach, które ptaka tego zobaczą po raz pierwszy. Drugi z gatunków, o których chciałem powiedzieć, zamieszkiwał, można powiedzieć, ten sam krajobraz, który zamieszkują dudki. Tutaj myślę o krasce. Krasce jest ptakiem wielkości gołębia. Jest pięknie ubarwiona. Jest to ptak w locie. U kraski przeważają barwy błękitne, od właśnie takich turkusowych, jasno-błękitnych, aż do fioletowych. Grzbiet kraski jest barwy brązowej. Obrzeża skrzydeł są fioletowe, głowa pięknie, jasno niebieska, końcówki lotek czarne, lotki czarne, sterówki, czyli pióra ogonowe niebiesko-fioletowe, także jest to taki gatunek tropikalny. No i nic dziwnego, ponieważ spośród 17 gatunków krasek, które pokrewnych, ujęte przez systematyków w trzy rodzaje, u nas występuje w Europie tylko jeden gatunek. Kraska zwyczajna, reszta kuzynów naszej kraski żyje w tropikach i subtropikach Afryki i Azji. No, te barwy już świadczą o tym właśnie południowym pochodzeniu. Niestety nasza kraska jest w Polsce w bardzo trudnej sytuacji. Jest to gatunek, który od kilkudziesięciu lat ciągle zmniejsza swą liczebność. Ten spadek liczebności w ostatnich latach jest bardzo gwałtowny. Zdam, że w połowie lat 80. XX wieku, czyli niecałe 40 lat, 35 lat temu, mieliśmy w Polsce około 560 par krasek. W początkach lat 90. było już tylko 360, 380. W 2006 roku pozostało zaledwie 60-75 par, a w 2016 roku już tylko 20 par. W tym roku prawdopodobnie będzie ich jeszcze mniej. Wiem od kolegów, którzy się zajmują, że powróciły pierwsze, ale na razie jeszcze nie wszystkie. Dodam, że cała obecna populacja polskich krasek zamieszkuje obrzeża Ostrołęki, w tym centrum pozostały, a jeszcze w latach 80. zamieszkiwały całą Polskę Wschodnią, wybrane fragmenty Wielkopolski, były na Podkarpaciu, oczywiście Lubelszczyźnie, no tutaj główne takie centrum to była wschodnia część Mazowsza, przede wszystkim Równina Kurpiowska, południowe obrzeża Mazur i Podlasie. Nie wiemy dokładnie, jakie są przyczyny tego spadku liczebności. Nie są one do końca poznane. Wiemy, że kraska, która zamieszkuje krajobraz rolniczy, lubi rolnictwo ekstensywne, właśnie tak jak w przypadku dudka, czyli mozaikę pastwisk łąk przeplatanych szpalerami starych drzew, którym towarzyszą piaszczyste pola, na których do niedawna było uprawiane żyto, ziemniaki. Ta właśnie mozaika sprzyjała obecności dużych owadów, które stanowią główny pokarm kraski. Ale trzeba dodać, no i oczywiście konieczne są dziuplaste drzewa, w których są dziuple wykute przez dzięcioła zielonego. Kraska jest ptakiem wielkości kawki, przypomina troszkę takiego wielkością ptaka, niewielkiego ptaka krukowatego z masywnym dziobem, więc to muszą być duże dziuple wykute przez dzięcioła czarnego bądź dzięcioła zielonego. Chętnie osiedlała się czy zajmowała duże skrzynki typu B wywieszone specjalnie dla tego ptaka. Najlepsze lata kraski miały u nas dawno temu. To były lata 50., 60. ubiegłego stulecia, czyli były wtedy kraski bardzo rozpowszechnione, również na terenach leśnych, gdzie zajmowały stare, luźne drzewostany sosnowe, zwłaszcza na obrzeżach Zrębów, Poręb, gdzie gniazdowały w dziuplach wykutych przez dzięcioła zielonego, między innymi tu na Mazurach, w Puszczy Piskiej. Niewiele jest tych danych, ale są w jednym tylko leśnictwie, nadleśnictwie Pisz, stwierdzono 20 par, czyli więcej niż dziś jest w całej Polsce. Jak już powiedziałem, nie wiemy, jakie są tego przyczyny. Na pewno przyczyniają się do tego niekorzystne zmiany w naszym krajobrazie rolniczym, czyli wycinanie starych dziuplastych drzew, nowoczesne rolnictwo, zanik tej mozaiki uprawy kukurydzy. Jest to powiązane z likwidacją miec, na których rosną właśnie te drzewa, stosowanie środków chemicznych wcześniej, ale nie tylko, ponieważ tu w wielu zakątkach, gdzie kraski dotychczas między innymi na Równinie Kurpiowskiej występowały, ten krajobraz nie uległ aż tak drastycznej zmianie. A dodam, że przed wojną gniazdowały również w Szwecji. I tak cały czas te kraski się wycofują. Tu w naszym regionie Europy Środkowej i Północno-Wschodniej sytuacja jest bardzo krytyczna, natomiast na południu Europy jest cieplej. Jest odwrotnie. Liczebność kraski wzrasta, między innymi na Węgrzech, w Serbii, w krajach byłej Jugosławii, w Bułgarii, Rumunii i w zachodniej Europie, w Hiszpanii i Francji. Może kiedyś dojdzie do tego, że kraski zaczną wracać. Martwię się tylko, czy będą miały dokąd wracać, ponieważ jak widzę zmiany, które tu na Równinie Kurpiowskiej i na południu Mazur mają miejsce, mogą sprawić, że kraski nie będą miały do czego wracać. Ze smutkiem patrzę tu właśnie na masowe wycinanie olch, wierzb rosnących na łąkach, pastwiskach, zanik użytków właśnie trwałych użytków zielonych na rzecz gruntów ornych, no, pasternych gatunków traw, gdzie owadów jest i będzie dużo mniej. Stąd ta przyszłość nie rysuje się różowo i niestety, ale musimy ze smutkiem przyznać, że prawdopodobnie kraska jako gatunek lęgowy opuści nasz kraj i to będzie znacznie szybciej niż nam się wydaje. Ale na koniec może coś optymistycznego. Kolejnym naszym trzecim gatunkiem to jest żołna, tak, który w Polsce przez całe długie dziesięciolecia kojarzony był z okolicami Przemyśla, gdzie w latach 60. wykryto felonię lęgową. Tam taki działa ornitolog, pan Henryk Kurek, to on właśnie był pierwszym, który je tam wypatrzył. I kiedy się wydawało, że nasza awifauna, właśnie ta barwna, zubożeje po tym, jak niemal znikły kraski, żołna zaczęła zwiększać swą liczebność i dziś występuje praktycznie w całym kraju, a oczywiście jest to gatunek ciągle nieliczny. W skali kraju jest to około 180-200 kilkudziesięciu może par, ale gniazduje w wielu regionach, zajmuje Kolonie powstają w miejscach wydobywania piasku bądź żwiru. Żołna, tak jak jaskółki, brzegówki czy zimorodek, wykopuje głęboką norę liczącą do 2 metrów długości, zakończoną owalną komorą lęgową. Jest to gatunek południowy, w Europie Południowej jest rozpowszechniona, częsta, w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Europie Wschodniej, na południu Ukrainy, w Turcji. Tam też jeszcze niedawno ornitolodzy z Polski jeździliby sobie żołny oglądać. Dziś można ją oglądać, oczywiście nie wszędzie, ale jest już w całym kraju. Stosunkowo niedawno dotarła tu najdalej na północ, między innymi na Pojezierze Mazurskie. Niestety te kolonie u nas, z uwagi na to, że sytuacja w żwirowniach też podlega zmianom, wydobywany jest żwir, to są najczęściej żwirownie zajęte, rzadziej już takie opuszczone. I ta sytuacja jest tam dość dynamiczna, ponieważ te strome zbocza albo podlegają erozji w wyniku działania wiatru, deszczu, również zwierzyny czy ludzi, albo są w wyniku po prostu pozyskiwania przemysłowego, podlegają zmianom, ale żołny jakoś sobie radzą. Wszystkie te trzy gatunki, w tym również żołna, są to ptaki owadożerne. Żołny polują przede wszystkim na duże błąkówki, ale chwytają również ważki, chrząszcze. Ich ulubioną zdobyczą są pszczoły, błąkoskrzydłe, szarszenie, także osy, taki schwytany. Najczęściej żołna siedzi sobie na już linii energetycznej, na przewodach, na jakimś suchym wierzchołku, na wpół martwej brzozy i obserwuje, kiedy przelatuje duży owad, rzuca się w pogoń, chwyta, wraca na to swoje stanowisko, jeśli to jest pszczoła, czy osa lub szerszeń, uderza 2-3 razy, następnie mocno pociąga tą ofiarą o pień, tak żeby pozbyć się jadu, żądła, i połyka swoją ofiarę. Bardzo często są to ważki, dość często motyle, którym odcina skrzydła i zjada właśnie tułów. Są to ptaki o bardzo ciekawych obyczajach. Jako gatunki południowe, na świecie żyją 24 gatunki żołn, w Europie jest tylko jedna. No, na południowych krańcach pojawia się jeszcze jeden gatunek, ale tu nie gniazduje. Więc żołna jest takim bardzo, bardzo barwnym. Jest to taka kombinacja barw błękitnej, rdzawej, żółtej, czarnej. Ciężko tak słuchaczom może opisać, ale warto po audycji otworzyć sobie atlas i popatrzeć. Bardzo często, mimo że odznacza się tymi jaskrawymi barwami, to trudno jest ją zauważyć. Natomiast ponieważ latając na tle błękitnego nieba, te właśnie błękitne barwy się zlewają i trudna jest do takiej obserwacji, kiedy jest w locie. Natomiast bardzo łatwo jej obecność stwierdzić po charakterystycznym bardzo głosie, który przypomina taki świergot. Ptaki odzywają się często, bardzo często widać je wspólnie, czy parę, czy nawet jakąś taką grupkę, i wtedy już wiemy, że mamy w sąsiedztwie żołnę. Jako gatunek południowy i żołna, i kraska przylatują z zimowisk późno, najczęściej są to najwcześniej, są to ostatnie dni kwietnia, a najczęściej pierwsze dni maja, czasem nawet dopiero połowa maja, a opuszczają nas już po zakończeniu lęgów od połowy sierpnia, kiedy jest jeszcze gorąco, ciepło. Pary, którym udało się wyprowadzić młode, przenoszą się w miejsca, gdzie jest dużo owadów, czyli właśnie nad jakieś ugory, nieużytki, łąki. To jest taki ulubiony biotop, gdzie lubią również polować. I młode nabierają sił i cała rodzina przenosi się na południe. Kraski nasze tutaj zimują, europejskie, przede wszystkim w Tanzanii, w Namibii, czyli daleko na południu Europy. Żołny również przelatują nad równikiem. Miejmy nadzieję, że żołn będzie przybywało. Może kiedyś jeszcze wrócą do nas kraski. Natomiast pozytywne jest to, że jeden barwny gatunek, który opuszcza nasz kraj, zostaje zastępowany przez drugi. Troszkę inny, ale równie piękny, i wszystkim życzę spotkania z którymś z tych ptaków. Na pewno zapamiętają to do końca życia.
Właśnie patrzę na żołnę. No, rzeczywiście piękny ten ptak. Nie spotkałem go chyba jeszcze, prawdę mówiąc, ale no, upierzenie ma niezwykle barwne, ten dziobek taki charakterystyczny. Warto, proszę Państwa, zajrzeć do atlasu czy w internet i popatrzeć na dudka, kraskę i żołnę. O tych ptakach dzisiaj mówi nam nasz gość i jest okazja do rozmowy jeszcze przez 9 minut. Zapraszam Państwa. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Za granicą 655 23 33 oraz 655 23 66. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy z panem Marianem Szymkiewiczem, który jest kierownikiem Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie ojca Dariusza i pana dyrektora i wszystkich słuchaczy. Tutaj pan już wspomniał o takiej ważnej sprawie, ale myślę, że to trzeba jeszcze raz tak bardzo wyraźnie podkreślić, że ten ważny problem właśnie wycinania drzew w Polsce, że musimy powstrzymać ten proceder. I nie chodzi oczywiście tu, broń Boże, o tą Puszczę Białowieską, bo tam, gdzie są te drzewa chore i tam, gdzie potrzebne jest to wycinanie tych drzew, które muszą być wycięte, to jest inna sprawa. Ja oczywiście mówię o drzewach zdrowych, że musimy je chronić, a oprócz tego nasadzać nowe drzewa, bo wtedy zniknie wiele problemów, chociażby właśnie to, że zmniejsza się ilość ptaków różnych gatunków, ale także taka ważna sprawa, o czym mało może kto pamięta, że jeśli mamy wystarczającą ilość lasów w Polsce, to wtedy nie będzie też problemu z powodziami, dlatego że lasy stanowią właśnie o równowadze w gospodarce wodnej i w ogóle w przyrodzie. A w Polsce mamy teraz brak drzew. Brakuje ileś tam milionów drzew i dlatego chrońmy te drzewa zdrowe i sadźmy, gdzie to jest możliwe, te nowe drzewa. Wtedy będzie to dla nas wszystkich z pożytkiem, bo też i zmniejszy się, o czym przecież alarmują lekarze, że zwiększa się ilość zachorowań na nowotwory, a to przecież będzie wtedy przy lasach w większej ilości będzie i zdrowe powietrze, i zdrowa woda, no i po prostu w ogóle będziemy wszyscy na tym korzystać. To tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego.
Tak, to oczywiście wszystko prawda, tu warto jeszcze dodać. Zawsze ubolewam, że często rolnicy nie pamiętają o tym, że przecież wycinając wszystkie drzewa na pastwisku czy na łące pozbawiają swoich podopiecznych, czyli pasące się bydło zbawiennego cienia, które właśnie w ostatnich latach, kiedy mamy tyle upalnych, klimat nam się zmienia, tyle upalnych dni, krowy, bydło na pastwisku czy konie bardzo chętnie korzystają z tego cienia. A niekiedy no, spotyka się takie sytuacje, kiedy ostatnia kępa olch czy wierzb rosnących w centralnej części łąki jest po prostu wycięta i nawet same zwierzęta skazane są po prostu na lejący się z nieba żar podczas lipcowych czy sierpniowych, czy nawet czerwcowych dni. Także no, ja bym tu apelował o jakieś takie podejście bardziej zrównoważone, żeby nie wycinać wszystkiego i żeby ta struktura przestrzenna tego krajobrazu dalej była urozmaicona, żeby to nie była otwarta, pusta, wolna przestrzeń bez jednego drzewa. A tak jak tutaj słuchacz powiedział, warto by też pamiętać o nasadzeniach, zwłaszcza właśnie w tym krajobrazie zajętym, zasiedlanym przez dudki czy kraski, czyli na obrzeżach łąk, pastwisk, bardzo łatwo wzdłuż dróg można posadzić wierzby, to nie wymaga żadnej filozofii, wystarczy tylko mieć szczepkę, nawet gałązkę zerwaną, którą wsadzamy w ziemię, te wierzby ruszają i w przyszłości mogą być kolejnym potencjalnym miejscem dla właśnie gniazdowania czy dudka, czy kraski.
I kolejny słuchacz, prosimy.
Seniorze?
Prosimy, jest pan na antenie.
Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Witam ojca Dariusza i pana profesora. Ja mam takie dwa pytania. To właśnie słuchacz przede mną właśnie tutaj wspomniał o wycinaniu drzew właśnie w okresie ringowym, bo teraz ten okres ringowy jest, a mnie chodzi o te drzewa, tak może być stare, gdzie są dziupli. No i w tej chwili już są gniazda zakładane, może są jajeczka, bo to szklęka. I teraz tak, gospodarka leśna, pilarze wycinają, nie zwracają na pewno na to uwagę, bo zobaczyłem na składach stare dzieła z dziuplą poskładane w tak zwanych metrach, metrówkach. No, jak się takie drzewo zetni, przykładowo, że jest już szklinki jajka, to jest ogromna strata, no to jest posuszenie. No, że ja tak apeluję właśnie do liczników, do przyrodników i do każdego człowieka, do tego pilarza, żeby on zwracał uwagę. Jeżeli takie drzewo jest, to nie powinien go w tej chwili ścinać. No i to jest ogromna strata dla przyrody. Dlatego nam dzisiaj tak brakuje, oni się wyprowadzają od nas, tak, na moim terenie, jeżeli ptaków nie słyszy. Tak, także oni nie mają możliwości gniazdowania. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, że tak samo chodzi o wycinkę. W lasach rosną drzewa owocowe, czereśnie, jabłoni, płonki. Tak samo są wycinane. To drzewo przecież daje owoce. Są czereśnie, karmią się ptaki, zwierzęta. I też widzę na składach czereśnie, metry, zdrowe drzewa pościenane. No to to jest karygodne, no. To jest masakra. Tak robi. Przecież są liśnicy, ajenci są, ich powinni poinformować, jakie założenia, bo takie założenia chyba są w ustawie, w prawie, żeby takie drzewa chronić owocowe, które są pokarmem dla zwierząt, dla ptaków. Tak. No to jest bardzo niepokojące, no tak się robi bez myśli, no i później niszczy się, na całą przyrodę się niszczy, no bo właściwie dzisiaj przyroda ujała siebie, to ja kiedyś w latach 50., 60. to było taki gwar ptaków, a teraz to może 1% z tego jest, właśnie to bym miał apel do liśników, w ogóle do przyrodników, do pilarzy, do ajentów, żeby i do każdego człowieka, żeby na to zwracali uwagę. Bo naprawdę niszczymy, niszczymy przyrodę, niszczymy siebie, życie na ziemi. Dziękuję, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Tutaj słuchacz oczywiście ma dużo racji, wiele osób zwraca uwagę. No niestety teraz mamy nową rzeczywistość gospodarczą. Starsze osoby pamiętają, że w przeszłości drewno w lasach pozyskiwane było tylko w okresie zimowym. Nie było tego problemu. Dziś jest troszkę inaczej. Specjalnie to nawet ustawa mówi o racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej. I w to się wpisuje między innymi pozyskiwanie drewna także w okresie wegetacji czy sezonu lęgowego. Z tym, że oczywiście leśnicy przystępując do trzebieży przedrębnej i wcześniej muszą też drzewa przejrzeć i drzewa z dziuplami są pozostawiane, z tym, że oczywiście to nie jest takie proste, mimo szczerych chęci, rozmawiałem tu z kolegami leśnikami, którzy dużo sił i czasu poświęcają na wypatrzenie tej dziupli, nie zawsze z ziemi się uda to wypatrzeć. Kiedyś znałem przypadek, kiedy ścięty został świerk i wtedy się okazało, że gdzieś z pnia wyleciał jakiś drobny szary ptak. Okazało się, że była dziupla. Pień został odcięty, z powrotem zamontowany. Dziupla była zajęta przez naszą najmniejszą sowę, suweczkę i z pomocą tam właśnie leśników suweczka wykarmiła. Okazało się, że była to tylko samica, nie było samczyka, gdzieś zginął. Wykarmiła te młode, no ale takie przypadki mają miejsce. Jeśli chodzi o wycinanie tych drzew owocowych w lasach, oczywiście leśnicy tutaj działają zgodnie planem urządzania lasu. Każde leśnictwo, każdy nadleśnictwo ma taki plan, gdzie jest wszystko zapisane, co, kiedy pozyskujemy. Ja nie znam takich sytuacji. U nas drzew owocowych w lasach praktycznie nie ma. Może na Podkarpaciu jest tam tego troszkę więcej, ale wiem, że takie rzeczy w ramach tej właśnie gospodarki zrównoważonej leśnicy pozostawiają. Pozostawiają też te wyspy ekologiczne, czyli kępy starych zadrzewień. Czasem są one łączone w większe fragmenty i są chętnie wykorzystywane przez ptaki i także inne organizmy. Natomiast no, drzewa owocowe powinny pozostawać jako właśnie źródło pokarmu, to znaczy ich owoce, które stanowią źródło pokarmu dla wielu gatunków ptaków, ale także czworonogów. Chyba że są wycięte i następnie powstaje, tworzona jest remiza właśnie z takich nasadzeń, które w przyszłości będą pełniły tę samą rolę. Ale myślę, że jeśli coś jest, to powinno zostać.
Dziękuję serdecznie. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dzisiaj był do Państwa dyspozycji. Mówiliśmy na temat najbardziej kolorowych ptaków. Dudka, kraski, żołny to tylko przykłady oczywiście, ale więcej pewnie w kolejnych naszych spotkaniach, w kolejnych audycjach, a za to bardzo dziękuję, panie Marianie.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.